Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii treningowej i porozmawiamy sobie o dwóch metodach treningowych, a dokładniej o rampie otwartej i zamkniętej, które tak naprawdę odnoszą się do bardzo podobnych założeń, więc to są tylko swego rodzaju odmiany. Postaram się przedstawić, czym owe rampy są, jakie mają wady, zalety i jakie ewentualnie zastosować w treningu. Zacznijmy więc od definicji. Ogólnie rampa jest to metoda treningowa, w której utrzymujemy stałą ilość powtórzeń i dokładamy ciężaru. Czyli na przykład zakładamy sobie, że robimy rampę na 5 powtórzeń i robimy to od 100 do 110 kg z przedziałem 2,5 kg. Czyli mamy 100 na 5, 102 na 5, 105 na 5, 107 na 5 i 110 na 5. To co powiedziałem, to jest rampa zamknięta, jak możesz się domyślać, a to z tego względu, że mamy dokładnie zaplanowane, co zrobimy i nie wychodzimy poza ten schemat. Rampa otwarta z kolei to sytuacja, w której nie mamy zaplanowanego dokładnie końca wykonywania właśnie danej metody treningowej, tylko opieramy się na pewnych założeniach i tutaj takim standardowym założeniem to jest albo fail, czyli niewykonanie 5 pełnych powtórzeń, albo jakaś określona intensywność. Czyli na przykład jeżeli dojdziesz w danej serii do intensywności reps in reserve 1, czyli jedno powtórzenie w zapasie, RPE 9, często to się przyrównuje, no to wtedy po prostu tę rampę zakończ. Więc widzisz, że tak naprawdę rampa otwarta i zamknięta jest to tak naprawdę bardzo podobny twór, tylko różni się końcowymi założeniami, różni się tym, ile koniec końców wykonamy. Także wady i zalety obu metod będą bardzo, bardzo podobne. Ale nie takie same i o tym sobie właśnie teraz powiemy. Często wykorzystuje się rampę otwartą do testowania maksów powtórzeniowych, czyli na przykład robiłem sobie na 5 powtórzeń cały czas dokładając ciężar do momentu, kiedy nie uda nam się wykonać danego obciążenia albo już wiemy, że następna seria będzie po prostu failem, czyli jeżeli ostatnie powtórzenie w ramach danego ciężaru było takie już bardzo, bardzo wymęczone, RPE 9,5-10, no to po prostu kończymy w tym momencie wykonywanie tego ćwiczenia, tej metody, bo wiemy, że następna seria będzie po prostu spalona i często się właśnie w ten sposób podchodzi do maksów powtórzeniowych, czyli na przykład naszym maksem jest 110 kg na 5 powtórzeń i robimy sobie właśnie rampę, o której wcześniej powiedziałem, tylko otwartą, nie ograniczając się na 110 na 5. Robimy na przykład 100 kg, 102, 105, 107, 110 i okazuje się, że poszło dosyć łatwo, więc dokładamy na 112, tu już było ledwo, więc na tym ciężarze zakończamy. Oczywiście, jeżeli chodzi o testowanie maksów powtórzeniowych, to raczej takich gęstych tutaj kroków z ciężarem bym nie robił, tylko prędzej 90, 95, 100, 105, 110 i tutaj w zależności od tego jak pójdzie to 110, czyli nasz maks, którego mamy zamiar i też wiemy, że go prawdopodobnie przebijemy, w zależności od tego jak ta seria ostatnia pójdzie, to wtedy decyzja czy przechodzimy na 112 czy 115, chociaż najlepiej byłoby mieć wyjściowy, bazowy scenariusz w głowie, bo jak wielokrotnie mówię, podejmowanie decyzji na treningu zazwyczaj nie jest dobrym sposobem, a to z tego względu, że no po prostu trochę nam się myślenie zmniejsza i każdy, kto próbował liczyć ilość powtórzeń podczas jakiegoś ciężkiego ćwiczenia, myślę, że to potwierdzi, po prostu podczas treningu podejmujemy mniej logiczne, mniej świadome decyzje. Muszę w ogóle kiedyś poszukać, czy jakichś badań na ten temat nie ma, bo jakbym miał badania, to wielokrotnie miałbym się na czym podeprzeć, a tak to po prostu mówię na chłopski rozum, że w cudzysłowie krew odpływa z mózgu, a może i nie w cudzysłowie, może rzeczywiście mózg jest mniej dokrwiony podczas ćwiczeń fizycznych, no i przez to nasza inteligencja po prostu trochę spada. Inteligencja. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem wcześniej. Także przydałyby mi się badania, żeby to potwierdzić, no ale myślę, że tak powiem życiowo, na własnym doświadczeniu możesz stwierdzić, że po prostu te decyzje są podejmowane gorsze, więc warto by było podczas podchodzenia do takich maksów powtórzeniowych obrać sobie pewien plan, czyli plan standardowy, plan optymalny, plan pesymistyczny, no i wtedy w zależności od tego, jak nam pójdzie ta seria ostatnia, ta planowana, no to wtedy dobrać odpowiednie narzędzia później. Kolejna sprawa, która jest zaletą, to kwestia autoregulacji ciężaru, czyli jeżeli pewnego dnia będzie nam iść gorzej, to po prostu rampę skończymy wcześniej, bo dojdziemy do tej samej intensywności na mniejszym ciężarze. Jak się okaże, że będziemy mieć dobry dzień, no to pójdziemy po prostu wyżej z ciężarem, ale koniec końców założenia mamy takie same, czyli na przykład kończymy, kiedy intensywność dojdzie do RPE 9. Kolejna zaleta to przy dosyć małych przeskokach z ciężarem, czyli na przykład jak ten, co wymieniłem, przykład od 100 do 110 co 2,5 kg, możemy mieć duże obeznanie na dużych obciążeniach, na dużej intensywności, chociaż możemy to też zrobić w formie odwróconej rampy, czyli 110, 107,5, 105, 102,5, 100 kg i wtedy zaczynamy od tej najcięższej serii, a potem schodzimy sobie w dół. Aczkolwiek jest takie zjawisko, czasem się zdarza, szczególnie jeżeli ktoś nie zrobi do końca dobrze serii wstępnych, że jeżeli robimy sobie na przykład serie liniowe, czyli powiedzmy 110, 3 serie po 5, to druga seria idzie lepiej niż ta pierwsza, a to z tego względu, że mamy większe obeznanie z ciężarem i tutaj właśnie w tym kontekście rampa też może być pomocna, że na tych mniejszych ciężarach trochę będziemy się bardziej dogrzewać i później ta docelowa seria może być zrobiona w lepszy sposób paradoksalnie, ale to jest właśnie kwestia rozgrzewki, także jeżeli zauważasz u siebie, że podczas drugiej, trzeciej serii na danym ciężarze wychodzi ci lepiej, jest to lepsze niż w pierwszej serii, no to być może właśnie trzeba się przyjrzeć rozgrzewce, trzeba bardziej się przystosować do tego ciężaru przed głównymi seriami, ale to oczywiście mały off-top, nie dotyczący do końca rampy, chociaż, tak jak mówię, jeżeli masz taki problem, to być może metoda treningowa w postaci rampy pomoże ci się z tym problemem uporać. Kolejna zaleta rampy to przy małych właśnie skokach z ciężarem możemy sobie nabić stosunkowo dużą objętość na podobnym ciężarze, na podobnej intensywności serii i na tym samym zakresie powtórzeń, co może być wadą z kolei, ponieważ jeżeli weźmiemy sobie jakieś inne metody treningowe, no to one mogą trenować różne zakresy powtórzeń. Tutaj mamy przetrenowany tylko jeden zakres powtórzeń, co tak jak mówię, teoretycznie może być wadą, ale często na przykład w seriach liniowych, kiedy wykonujemy na jednym ciężarze ileś serii na danych powtórzeniach, no to mamy to samo i to jest najczęściej wykorzystywana metoda treningowa, tak mi się wydaje, szczególnie osób początkujących, także to jest, po prostu stwierdzam fakt, tak? Niekoniecznie musi być to wada, po prostu jako wada tutaj to sklasyfikowałem, ale równie dobrze mogłaby być to zaleta sformułowana inaczej, czyli że skupiamy się na jednym zakresie powtórzeń. Ok, a z wad to kwestia znajomości ciała, czyli znowu musimy wiedzieć, jak sobie to wszystko poustawiać, żeby po pierwsze to było wykonalne, po drugie, żebyśmy zrobili to na odpowiednim poziomie, czyli żeby nie zmęczyć się za bardzo tymi seriami na mniejszym ciężarze, a żeby te serie na wyższym ciężarze też były na odpowiednim poziomie wykonane, ewentualnie właśnie tak jak wspomniałem, możemy wykonać metodę odwróconej piramidki, czyli odwróconej rampy, przed chwilą nagrałem podcast o piramidkach, dlatego odwróconej rampy, czyli że najpierw zaczynamy od tej najcięższej serii i później sobie robimy takie mini dropsety z ciężarem. Mini lub troszkę większe oczywiście, przyjmując tą samą liczbę powtórzeń, no bo takie jest założenie rampy. Kolejny minus to kwestia w rampie otwartej, czyli w sytuacji, kiedy nie wiemy, ile do końca wykonamy, że właśnie ta końcowa objętość, ten ciężar, który sobie założymy, jest trochę niewiadomą, jest trochę bardziej podyktowany dyspozycją dnia, co znowu może być i wadą, i zaletą, bo jeżeli chcemy jakoś tam dokładnie programować, dokładnie liczyć te wszystkie serie, te wszystkie obciążenia jakimiś tam modelami, no to oczywiście wtedy nie do końca wiemy, ile nam wyjdzie, ale z drugiej strony właśnie jak mamy dobry dzień, to może się okazać, że pobijemy sobie jakiś rekord. Niewątpliwym plusem tej metody jest też jej prostota. Po prostu bierzemy sobie odpowiedni ciężar, potem dokładamy, robimy jedną ilość powtórzeń. Ciężko się tu pomylić, ciężko to w jakiś sposób zepsuć. No i założenia też wydaje mi się, że są dosyć proste, także to też zdecydowanie na plus. Mam nadzieję, że przedstawiłem Ci metody rampy zamkniętej i otwartej w miarę klarownie, że wiesz, czym to się je i kiedy mniej więcej to stosować, a jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na tematy treningowe, chcesz nauczyć się rozpisywać skuteczne plany treningowe, to zapraszam do sponsora tego odcinka, czyli mojego kursu rozpisywania planów treningowych, gdzie na kilkunastu godzinach materiałów, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, dowiesz się właśnie, jak takie skuteczne plany tworzyć, jak programować trening, jak układać konkretne jednostki, jak ogarnąć to w większej perspektywie. Oprócz tego dostaniesz aplikację do sprawdzania planów i certyfikat w wersji fizycznej, który wyślę Ci paczkomatem. Wszelkie info znajdziesz oczywiście w opisie. A na dzisiaj to wszystko, co dla Ciebie miałem. Jeżeli chcesz otrzymywać jeszcze więcej materiałów edukacyjnych, brać udział w rozdaniach suplementów lub po prostu cenisz moją pracę, to oczywiście mogę Ci zaoferować na moim Patronite, do którego link znajdziesz w opisie. Przypominam, że na Spotify i iTunes jest możliwość oceny, także jeżeli podobają Ci się moje podcasty, to wystaw mi jedyną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. Jeżeli masz do mnie pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontakt@swiadomytrening.pl. Mówił Miłosz Szkudlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.